Więcej serca i mniej barier.
Tatiana Slowi, dzień dobry. Dzisiaj audycja bardzo aktualna na początku roku. Moim Państwa gościem jest Dariusz Majorek, dyrektor oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Witam słuchaczy.
Będzie bardzo aktualnie, jeżeli chodzi o początek roku, bo będzie, myślę, garść dobrych informacji, między innymi o wzrostach kwot dofinansowania kosztów różnych, ale także na przykład nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością. O tym także będziemy rozmawiać. A wszystko to zawiera się w dokumencie w programie Aktywny Samorząd na 2025 rok. To teraz pytanie, jakie są te najważniejsze zmiany?
Możemy podzielić je na kilka grup. Po pierwsze, zwiększenie maksymalnych kwot dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami, które będą składały wnioski do pomorskich powiatowych centrów pomocy rodzinie w ramach programu Aktywny Samorząd. Te wzrosty to jest w każdej pozycji około 5%. Najważniejszą nową formą wsparcia, o której warto powiedzieć, jest otwarcie się na nową grupę beneficjentów, osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy są w tlenoterapii finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, i osoby te, na Pomorzu jest to 410 osób, mogą ubiegać się już od 2 stycznia w powiatowych centrach pomocy rodzinie o refundację kosztów energii elektrycznej w związku z wykorzystywaniem koncentratorów tlenu. Ten wniosek można złożyć elektronicznie poprzez nasz system obsługi wsparcia i on dotyczy także 6 miesięcy wstecz, czyli można zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie według swojego miejsca zamieszkania o refundację kosztów już od miesiąca lipca 2024.
Szacunkowo, ile można dzięki temu odzyskać?
W okresie półrocznym jest to kwota do 600 zł, jeżeli chodzi o koszty energii elektrycznej, które ponosi osoba z niepełnosprawnością, która jest w objęta tlenoterapią.
Cały dokument, jeżeli chodzi o ten dokument Aktywny Samorząd, w którym zawarte są te wszystkie koszty dofinansowań i tak dalej, dzieli się na kilka obszarów. Tam jest między innymi oczywiście likwidacja bariery transportowej, ale jest także likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Co to oznacza?
Te różne obszary wsparcia odpowiadają potrzebom osób z niepełnosprawnościami. Wynika to z naszej analizy doświadczeń. Natomiast ta forma wsparcia, o której pani mówi, oznacza możliwość uzyskania dofinansowania do sprzętu komputerowego przez wybrane grupy osób z niepełnosprawnościami. Osoby z znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które mają dysfunkcję wzroku. Osoby, które mają dysfunkcję kończyn górnych także, jak i też osoby z dysfunkcją słuchu, jeżeli chodzi o oprzyrządowanie. Natomiast trzeba pamiętać, że równolegle wszystkie osoby z niepełnosprawnością mogą także składać wnioski do samorządów powiatowych o likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się. Więc w tym zakresie informacyjnym, komunikacyjnym, gdzie zakładamy, że sprzęt komputerowy jest albo narzędziem do komunikacji, albo narzędziem do pracy, który musi być odpowiednio dostosowany. Na przykład dla osób z wadą wzroku poprzez oprogramowanie udźwiękawiające, edytory tekstów i tak dalej, i tak dalej. No tutaj ta możliwość pomocy jest pełna, dlatego że w ostatnich latach w ramach stałej współpracy z pomorskimi powiatami finansujemy wszystkie wnioski, o których wiemy. Czyli wszystkie wnioski, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez samorządy, mają zapewnione finansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji.
I to, co jest istotne w kontekście tego obszaru, jeżeli chodzi o dostęp do społeczeństwa informacyjnego i o na przykład zakup tych aplikacji czy urządzeń, które mogą ułatwić komunikowanie się, to nie jest tylko zakup samych urządzeń, ale także ich serwisowanie, no i właśnie pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej tego sprzętu, który już się posiada.
Tak, bo trzeba pamiętać, że szczególnie w tym obszarze postęp technologiczny jest bardzo szybki i tak mniej więcej co 6 miesięcy następuje stały rozwój. Pojawiają się nowocześniejsze oprogramowania, sprawniejsze narzędzia, ale one też wymagają jeszcze lepszego, mocniejszego komputera, wymagają więcej pamięci operacyjnej, więc te wszystkie rzeczy mogą być w ramach programu Aktywny Samorząd dofinansowane dla wybranych grup osób z niepełnosprawnościami. Dodam, że dokumenty programowe są dostępne i na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tak jak to sprawdzamy, na stronach poszczególnych powiatowych centrów pomocy rodzinie na Pomorzu, na przykład na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w zakładce Gdańsk bez barier.
Proszę Państwa, teraz informacja dla słuchaczy. Jeżeli ktoś ma jakieś szczegółowe pytania do naszego gościa, do dyrektora Dariusza Majorka, to ja zapraszam do SMS-owania 603 06 06 06. Nie wszystkie pytania zdążymy omówić na antenie, no ale część z nich będzie można omówić na przykład już poza anteną. Ja postaram się potem dostarczyć Państwu informacje. Te dofinansowania to także chociażby wzrost wysokość dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej. To jeżeli chodzi o same te podmioty, które te warsztaty terapii zajęciowej prowadzą, to dla nich jest to dofinansowanie, to jest ponad 35 tysięcy złotych na uczestnika.
Tak, są to środki w skali roku, które przekazujemy samorządom powiatowym, a one w ramach aneksów i umów z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, przekazują regularnie na funkcjonowanie placówek. Trzeba pamiętać, że tą kwotę należy także podnieść o 10%, czyli o wkład, który samorząd do funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej jest zobowiązany wnieść w skali roku.
Takich punktów terapii zajęciowej, takich WTZ-ów jest 41.
49, to jest 49.
Na Pomorzu oczywiście.
Na Pomorzu. Jesteśmy w pierwszej piątce województw, jeśli chodzi o nasycenie środowisk lokalnych warsztatami terapii zajęciowej. Na Pomorzu warsztaty funkcjonują w 19 pomorskich powiatach, są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Największą ilość warsztatów prowadzą dwie organizacje, to jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w kilku kołach na Pomorzu.
Te pieniądze i wzrost tego dofinansowania oczywiście cieszy. One będą przekazywane tym WTZ-om bezpośrednio. A jak odczują to uczestnicy tych warsztatów terapii zajęciowej?
Tutaj myślę, że zgodnie z postulatami środowiska i Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej trzeba powiedzieć o kilku kwestiach. Po pierwsze, chcielibyśmy zapewnić stabilność finansową warsztatom, zahamować niepokojące zjawisko, które miało miejsce odejścia doświadczonej kadry terapeutycznej, pedagogów, terapeutów zajęciowych, olinofrego pedagogów, psychologów, którzy realizują codziennie zajęcia z osobami z niepełnosprawnością. Po drugie...
Dokąd odchodzili?
Korzystniejsze warunki zapewniają placówki edukacyjne, także z perspektywy chociażby czasu pracy i pensum. Trzeba pamiętać, że praca z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej jest bardzo wymagająca to jest pewien element misji w pracy z tą częścią zbiorowości osób z niepełnosprawnością. Element, który także jest ważny, to rosnące koszty funkcjonowania każdego z warsztatów. I trzecia rzecz, pośrednio, a to na pewno odczują osoby z niepełnosprawnością, środki na tak zwany trening ekonomiczny automatycznie także wzrastają, czyli to, co same osoby niepełnosprawne w ramach treningu ekonomicznego, ćwiczeń, jak wydawać pieniądze, te kwoty wzrosną. Wzrosną także środki do dyspozycji warsztatów na zakup materiałów do terapii i organizowanie różnych wydarzeń, zajęć, form aktywności zawodowej. To wszystko ma zapewnić spokojną, systematyczną pracę i dać szansę na dalszy rozwój placówek. Trzeba pamiętać, że mamy grupę liderów w tym obszarze, czyli warsztaty, które bardzo skutecznie przekazują i przygotowują swoich uczestników do prób zawodowych i do pracy zawodowej. To naprawdę się udaje. Udaje się to w Gdańsku, udaje się to w powiecie starogardzkim. To są, czy też w powiecie kościerskim. To są często, tutaj kluczem dla aktywizacji zawodowej uczestnika jest bardzo dobra praca z rodziną.
Jest też w tym obszarze E dodatek dla rodziców z niepełnosprawnością, który ma im pomóc powrócić na rynek pracy, ma im pomóc w aktywizacji zawodowej.
Tak, to prawda, od już kilku lat, ale to jest bardzo fajna forma pomocy dla dodatek do aktywizacji zawodowej w ramach programu Aktywny Samorząd, w ramach którego rodzice, którzy są niepełnosprawni, uzyskują dodatek do kosztów pobytu dziecka, ich dziecka w żłobku lub przedszkolu. Ten dodatek jest liczony miesięcznie i na Pomorzu w tej chwili 370, może nie w tej chwili, ale w roku 2024 korzystało z niego 310 rodziców z niepełnosprawnościami, dzięki czemu ponosili mniejsze koszty pobytu dziecka w żłobku i przedszkolu, a co najważniejsze, byli aktywni zawodowo.
My jeszcze o tej aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami także będziemy rozmawiać w drugiej części programu. Tymczasem ja mam do pana, panie dyrektorze, pytanie nieoczywiste. Pan sam jest osobą z niepełnosprawnością, osobą bardzo aktywną zawodowo. Jest pan dyrektorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dziś mówi się, że odchodzimy od tego hasła osoba niepełnosprawna na rzecz hasła osoba z niepełnosprawnością. Jak pan to postrzega?
To jest słuszna tendencja. Ja bardziej położyłbym nacisk na to, aby postrzegać osoby z niepełnosprawnością nie tylko z perspektywy medycznych ograniczeń, bo stąd wzięło się to określenie osoby niepełnosprawnej z perspektywy myślenia o niepełnosprawności jako medycznych ograniczeniach organizmu, czyli deficycie. A wolałbym, aby wszyscy i same osoby niepełnosprawne, i otoczenie, i całe społeczeństwo postrzegało osoby z niepełnosprawnościami jako osoby, które pomimo swoich ograniczeń różnych mają potencjał. I chciałbym, bo o tym środowisko mówi od lat, aby postrzegano i przygotowywano rozwiązania systemowe właśnie pod potencjał i możliwości, jakie osoby z niepełnosprawnościami ze sobą niosą. Bo tak jest. I często także jak rozmawiamy o aktywizacji zawodowej, to utwierdza nas, że jeżeli właściwie przystosujemy stanowisko pracy i otoczenie jest odpowiednie, przystosowane, okazuje się, że praca jest rzeczą ważną, a dla osób z niepełnosprawnością kluczową dla samodzielnego funkcjonowania w życiu.
No i wracamy właściwie do kwestii dofinansowań, bo te kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością też wzrosły.
Tak, one wzrosły od 1 stycznia. Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 6% osób z niepełnosprawnościami w swoim zakładzie na podstawie umów o pracę i nie posiada zobowiązań publiczno-prawnych, ma prawo do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzenia zatrudnionego pracownika. I te kwoty przekazywane są przez fundusz co miesiąc na podstawie wniosków składanych do PFRON-u. I rzeczywiście od 1 stycznia kwoty w zależności od stopni niepełnosprawności wzrosły o 15%. W dodatku pracodawcy, którzy korzystają z tego mechanizmu, mogą złożyć korekty dotyczące okresu od lipca 2024 do grudnia 2024, czyli także 6 miesięcy do tyłu można uzyskać środki pozwalające na jeszcze większy zwrot już poniesionych kosztów wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami.
A jeszcze wyższa kwota dofinansowania jest dla osób z konkretnymi niepełnosprawnościami. I to mnie jako laika zastanowiło, dlaczego na przykład osoby niewidome albo epileptycy, czy osoby z upośledzeniem umysłowym mają jeszcze dodatkowe dofinansowanie zapewnione.
Tutaj odpowiedź jest dla osób, które znają system rehabilitacji zawodowej prosta. I wywodzi się z mechanizmów, które funkcjonują już ponad 30 lat. Nie budzi wątpliwości, że te grupy osób z dysfunkcją wzroku, z niepełnosprawnością intelektualną, z epilepsją, to są grupy, które dla których najtrudniej jest wyposażyć i przystosować stanowisko pracy. Więc jest to zwiększona jeszcze zachęta dla pracodawcy, także z perspektywy zakładanych i sprawdzonych poprzez różnego rodzaju badania niższych poziomów efektywności. Trzeba pamiętać, że osoby z epilepsją mogą mieć takie okresy, kiedy nie są w stanie z powodu remisji choroby efektywnie pracować. I pracodawcy, którzy zatrudniają tą grupę osób z niepełnosprawnością, to dokładnie wiedzą, że tak się dzieje i dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków PFRON-u ma także ten element, żeby te koszty ekonomiczne kompensować pracodawcy.
A jaka jest teraz skala zatrudnienia osób z niepełnosprawnością?
Możemy powiedzieć, że w skali, żeby mówić całościowo, z tej formy wsparcia w skali całego kraju korzysta ponad 32 tysiące pracodawców. Różnych pracodawców. Natomiast rzeczywiście systematycznie od lat, ponad 10, spada ilość pracodawców, którzy mają status zakładu pracy chronionej. W tej chwili w skali kraju jest to 613 podmiotów. Co ważne, rośnie, bo o tym się nie mówi, ale to jest bardzo dobra informacja. Może nie rośnie tak, jakbyśmy chcieli, ale rośnie ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i aktywnych zawodowo. W tej chwili to jest ponad 32% osób, które są niepełnosprawne i są w wieku aktywności zawodowej. To niestety jest znacznie mniej w porównaniu do osób pełnosprawnych, do osób zdrowych. Ale jednak w okresie ostatnich kilku lat ten wzrost jest znaczący, bo blisko 10%.
O tych zmianach, o odchodzeniu osób z niepełnosprawnościami do zakładów pracy po prostu.
Do otwartego rynku pracy.
Dokładnie, do otwartego rynku pracy i o odchodzeniu od ZPH-ów, czyli zakładów pracy chronionej. O tym już za chwilę, a tymczasem krótka przerwa.
Więcej serca i mniej barier.
Wracamy po przerwie. Moim i Państwa gościem jest Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przed piosenką rozmawialiśmy o między innymi wzroście dofinansowań dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Wiemy, że w tym otwartym rynku pracy zatrudnia się więcej osób z niepełnosprawnościami, odchodzi się od zakładów pracy chronionej. To teraz pytanie. Dlaczego?
To jest założenie polityki państwa w zakresie jednak dekoncentracji miejsc, w których skupione są osoby z niepełnosprawnością. Zmienia się też rynek pracy. I to na Pomorzu bardzo mocno widać. Niestety, jak zmalała ilość pracodawców, którzy zajmują się produkcją i zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, a z drugiej strony skokowo rośnie, i to jest bardzo znaczący, stały już kilkuletni przyrost, ilość podmiotów, małych podmiotów gospodarczych, zatrudniających osoby niepełnosprawne w ramach własnej działalności gospodarczej albo w ramach małych usług, gdzie osoby się bardzo, bardzo sprawdzają, czyli realizują różne rzeczy drobne, na które jest popyt na rynku i pracują dla siebie albo w niewielkich grupach kilkuosobowych.
A czy jest większa świadomość przedsiębiorstw dotycząca zatrudniania osób z niepełnosprawnościami?
Tak, to się bardzo mocno zmienia. Niestety, trzeba też powiedzieć słuchaczom, że słabą stroną wymagającą zmiany jest niższa od zakładanych ilość środków przekazywanych na tworzenie nowych miejsc pracy przez urzędy pracy, i to od kilku kontroli i Najwyższej Izby Kontroli jest argument niestety ciągle pokazywany i podnoszony. Natomiast świadomość się zmienia coraz więcej pracodawców zatrudnia osoby z niepełnosprawnością i coraz rzadziej, a to się zdarzało kiedyś bardzo często, słyszymy argumenty od pracodawców, iż nie chcą zatrudnić osoby z niepełnosprawnością nie z powodu braku kompetencji, ale z powodu tego, że ma krótszy czas pracy czy dłuższy urlop wypoczynkowy. A takie argumenty kiedyś były naprawdę często podnoszone. Trzeba pamiętać także, że sukcesywnie od ponad 20 lat podnosimy poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych, dofinansowując naukę na poziomie policealnym. I to jest bardzo ważna zmiana, bo krok po kroku staramy się kłaść nacisk na kompetencje, czyli na rynku pracy osoba z niepełnosprawnością ma przede wszystkim konkurować swoją kompetencją, wiedzą i wykształceniem, a subsydia płacowe czy też inne formy wsparcia mają mieć charakter nie pierwszorzędny, a drugorzędny dla zatrudnienia.
A kogo chętniej zatrudniają pracodawcy w tej grupie osób z niepełnosprawnościami?
Myślę,
kogo mniej
że,
chętnie, może w ten sposób.
Tak, może powiedzmy, że niezmiennie najtrudniej znajduje się pracę i zatrudniane są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To wynika z wielu rzeczy, ale także z tego, o czym już dzisiaj powiedzieliśmy, z takiej pewnej cykliczności pracy i tego, że trzeba tutaj korzystać z wsparcia asystenckiego, wsparcia trenera pracy. Dużym wysiłkiem jest przygotowanie konkretnego stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną, wzajemne odnalezienie się w tym konkretnym środowisku pracy i wyuczenie się przez osobę z niepełnosprawnością czynności i zadań, jakie w ramach codziennej pracy ma do wykonania. Jak również są też obawy pracodawców dotyczące tego elementu ekonomicznego, czy w formie takiej krótszych okresów pracy, mniejszych godzin pracy w ciągu dnia, będzie to ekonomicznie uzasadnione. I obawa, która ciągle jest, o której trzeba powiedzieć, same osoby z niepełnosprawnością, czy też osoby bliskie, często zniechęcają do zatrudnienia, do znalezienia pracy, ponieważ pokutuje i powraca stereotyp utraty różnego rodzaju świadczeń.
To już się nie dzieje. Powiedzmy o tym głośno, żeby może wybrzmiało to na antenie. To nie jest tak, że praca pozbawi prawa do zasiłku.
Tak, to się nie dzieje i znana wcześniej pułapka rentowa już nie ma takiego charakteru. Poza tym, tak jak mamy kontakt, kluczowym problemem, o których mówią organizacje pozarządowe, które specjalizują się w aktywizacji zawodowej, jest jednak wiara samych osób niepełnosprawnych w potencjał i możliwość odnalezienia się na rynku pracy. To ciągle wraca. Czyli głównym kłopotem jest nasza własna głowa. I od tego wszystko się zaczyna. Od tego, na ile jesteśmy otwarci, na ile wierzymy w swoje możliwości i na ile pomimo nawet porażek będziemy w stanie się podnosić i próbować jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Pracodawcy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zatrudnianiu i pracy z osobami z niepełnosprawnościami, zawsze mówili mi, że są z tego bardzo zadowoleni. I ja nigdy nie słyszałem od pracodawców z dużym doświadczeniem jakichkolwiek negatywnych komunikatów. Raczej wszystkie te podmioty zamieniały się trochę w duże rodziny i wzajemne wsparcie i pomoc w różnych sytuacjach życiowych. To zdarzenia, o których czytamy, są naprawdę jakieś niepokojące, skutkujące nieprawidłowościami. To ciągle na szczęście są wyjątki od zasady.
Co się jeszcze zmieniło na przestrzeni ostatniej dekady, a nawet dwóch? O tym porozmawiamy już za chwilę, no bo jest pan dyrektorem PFRON-u Pomorskiego od, chyba mogę powiedzieć, no, 20 już lat.
To prawda i cóż ja mogę w tej sprawie powiedzieć. Bardzo lubię to, co robię i staram się wraz z zespołem jednak mieć zawsze z tyłu głowy, że jesteśmy dla osób z niepełnosprawnościami, przestrzegając prawa i procedur, ale jednak osoba jest w naszym centrum zainteresowania.
To o takich podstawowych zmianach już za chwilę.
Więcej serca i mniej barier.
W programie moim i Państwa gościem, przypomnę, jest Dariusz Majerek, dyrektor oddziału pomorskiego PFRON-u. Pan sprawuje te funkcje już dwie dekady. Gdybyśmy teraz dokonali takiej krótkiej syntezy tego, co się zmieniło na przestrzeni może nie 20, ale nawet tych 10 lat, o czym kiedyś mogliśmy pomarzyć?
Myślę, że jednak zmieniły się postawy i w społeczeństwie otwartość na osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie z widocznymi niepełnosprawnościami, niepełnosprawnością sprzężoną, jest znacznie większa niż te kilkanaście lat temu. I mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ jako dziecko i bardzo młody człowiek, jednym z ciekawostek, które mnie regularnie spotykały, były różnego rodzaju komentarze, czy też nieumiejętność zareagowania na moją obecność albo na to, jak się poruszam. I to się rzeczywiście zmieniło. Prawie takie rzeczy się nie zdarzają. A muszę też przyznać, iż sam obawiałem się w procesie wczesnego wychowania moich dzieci, czy w przedszkolu i w szkole będą zakomunikują mi jakieś uwagi trudne, negatywne z tego powodu, że ich tato porusza się inaczej. I muszę przyznać, to ogromne dla mnie miłe zaskoczenie, przez te lata nigdy taki komunikat do mnie od dzieci nie dotarł. A myślę, że nie ukrywałoby tego. Więc to pokazuje, jak naprawdę to się zmieniło. Bardzo mocno zmienił się system edukacji. I to jest skokowa zmiana poprzez edukację włączającą, edukację na poziomie podstawowym, średnim i to, co wspólnie zrobiliśmy, czyli dwukrotne zwiększenie ilości osób niepełnosprawnych z wykształceniem wyższym, po to, aby można było konkurować na rynku pracy. I jesteśmy jednym z niewielu krajów, który ma bardzo dobre, nowe, bo pięcioletnie, ale naprawdę bardzo dobre na poziomie międzynarodowym przepisy dotyczące dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. W zakresie informacji, komunikacji to naprawdę jest już pierwsza liga. Co się musi zmienić? Musimy dalej ewolucyjnie zmieniać system zatrudniania i wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy, a szczególnie zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną. To jest poważne wyzwanie, dlatego że gdybyśmy przyjrzeli się ofercie placówek edukacyjnych specjalnych, to tam kształcenie zawodowe jest nieodpowiednie i nieprzystające do potrzeb rynku pracy. Niestety kształci się ciągle w zawodach, które były ciekawe może kilkanaście lat temu.
A jak jest z kwestiami asystencji osobistej? Czy tutaj też są potrzebne jeszcze jakieś zmiany?
To temat, który jest bardzo ważny i kluczowy dla środowiska. W tej chwili jutro w Gdańsku, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim od godziny 10 rozpoczynają się konsultacje, zresztą ostatnie takie podsumowujące, bo jutro jest ostatni dzień tych konsultacji, ale podsumowujące konsultacje ogólnopolskie z udziałem pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Zapraszamy i prosimy o rejestrację. Informacje są na stronach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych i także oddziału pomorskiego PFRON. To ważna usługa, na którą czekają osoby z niepełnosprawnością. I w tej chwili trwa dyskusja środowiska, bardzo, bardzo owocna i szeroka. W jakim kształcie te przepisy mają trafić jako już projekt rządowy, bo on już jest, ale czy jeszcze nie wymaga on zmian i poprawy, mają trafić do Sejmu i być procedowane.
To jest zaproszenie między innymi dla oczywiście osób z niepełnosprawnościami, ale także dla bliskich takich osób, dla organizacji pozarządowych,
myślę, że przede wszystkim
dla samych samorządów.
Tak, zadanie to będzie w dużej części realizowane przez powiaty, więc, ale wiem, że Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie to zaproszenie uzyskały i mam nadzieję, że będziemy merytorycznie rozmawiali o tym, jak to wsparcie, które... Także trzeba to powiedzieć, to nie będzie tanie wsparcie dla budżetu państwa, ale jak je przygotować, uszyć, bo tam także mamy rozpiętość godzin, do 270 godzin miesięcznie asystencji, którą osoba będzie mogła uzyskać. To wszystko jest naprawdę ważne. To będzie kolejny krok milowy w zapewnieniu stabilnego systemu pomocy.
Istotne jest to, że trzeba się zgłosić i to są już naprawdę, proszę państwa, ostatnie minuty, żeby zgłosić się na to jutrzejsze spotkanie, więc proszę o poszukiwanie adresu mailowego między innymi na stronie Urzędu Wojewódzkiego. Co jest istotne, spotkanie oczywiście będzie też tłumaczone na polski język migowy.
Adres najprostszy niepełnosprawni.gov.pl. To jest adres Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Tam jest zaproszenie na jutrzejsze spotkanie.
Umknęło nam w tym wszystkim jeszcze to, że można także w ramach, znowu wróćmy do programu Aktywny Samorząd, uzyskać dofinansowanie na doposażenie samochodu. Oczywiście nie na zakup samochodu dla osoby niepełnosprawnej, ale na doposażenie. W co na przykład?
Tak, to jest wsparcie, które od 2023 roku zostało mocno zwiększone, bo w tej chwili to jest już ponad 70 tysięcy złotych na, maksymalnie na wniosek. O tym będą zawsze decydowali pracownicy samorządu. Natomiast jest to chociażby obniżenie podłogi w samochodzie, montaż mechanizmu kierowania pojazdem, dodatkowe oprzyrządowanie, montaż automatycznej skrzyni biegów. Tutaj trzeba każdorazowo oceniać potrzeby konkretnej osoby z niepełnosprawnością, czy też najazdy, czy też odpowiednie zapięcia pasów. Tutaj tych rozwiązań technicznych jest bardzo dużo. Ważne, iż jest to dofinansowanie do wykonania tych prac. To jak gdyby, czyli osoba niepełnosprawna kupuje auto i ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji może uzyskać dofinansowanie w tej kwocie, o której mówiłem, czyli do 73 tysięcy złotych, na jego dostosowanie do swoich indywidualnych potrzeb.
My wspominaliśmy o różnych dofinansowaniach, ale gdzieś tam zaczepiliśmy też o temat samego języka, bo język też bywa barierą jako taką. Poza mikrofonem powiedział mi pan, że wśród tych grup mniej chętnie zatrudnianych są też, i to było dla mnie zaskoczeniem, osoby głuchonieme. Dlaczego tak jest?
Osoby niesłyszące także, ale to wynika z hermetyczności przede wszystkim tej grupy osób z niepełnosprawnością. Natomiast wszyscy pracodawcy, którzy odważyli się zatrudnić osoby niesłyszące, są z efektywności ich pracy, zaangażowania w pracę zadowoleni. To są świetne grupy pracowników, bardzo efektywne, pracujące wspólnie. Możliwe, że bariera jest trochę po stronie samych osób niepełnosprawnych, ale też po stronie konieczności dostosowania stanowisk pracy. No, trzeba pamiętać, że przy niektórych urządzeniach, które mają charakter techniczny, służą do produkcji, zawsze takim sygnałem ostrzegawczym, czy gwarantującym bezpieczeństwo jest sygnał dźwiękowy. Więc na liniach technologicznych, na liniach produkcyjnych należy to zamienić na sygnały świetlne. Tak, żeby osoba niesłysząca, która pracuje przy tych urządzeniach, miała sygnał, że w tym momencie coś jest nie tak i trzeba przerwać tą pracę albo usunąć jakąś awarię. To są takie różne rzeczy, które należy brać pod uwagę, ale to się naprawdę zmienia i dlatego, między innymi dlatego widzimy skokowy wzrost ilości pracodawców z otwartego rynku pracy, bo tych miejsc pracy powstaje coraz więcej w małych i średnich firmach. Znaczy rzeczywiście na szczęście zmaleje ilość dużych pracodawców. Wyzwaniem pozostaje, i to trzeba na koniec powiedzieć, a to jest to kamyczek do ogródka administracji, zatrudnienie dużej ilości osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. To ciągle, choć to jest świetne miejsce pracy, to ciągle jest za mało osób, które w administracji publicznej, samorządowej mogłyby pracować.
I to są kolejne bariery, które mam nadzieję znikną. Tytuł naszej audycji to więcej serca, mniej barier, ale przede wszystkim więcej świadomości. Wtedy te bariery będą znikać. A moim i Państwa gościem przez ostatnią godzinę był Dariusz Majorek, dyrektor oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Audycję realizowała Ewa Palicka, a przygotowała i przedstawiła Tatiana Slowi.
Więcej serca i mniej barier.